Čita Reda Hadidad.
W tym czasie przybył chłopak, który przynosił pasterzom żywność ze wsi, spytał, czy wiecie, bracia, co się we wsi stało?
A skądże mamy wiedzieć?
Odparł któryś. Dzisiejszego ranka wyzionął ducha ów sławetny student, pasterz Chryzostom. Chodzą gadki, że umarł z nieszczęśliwej miłości do tej przeklętej dziewczyny, Marceli, córki bogacza Wilhelma, która w przebraniu pasterki po tych okolicach się włóczy.
Z miłości do Marceli, rzekłeś?
Zapytał jeden z pasterzy. Tak, odparł chłopak. I wystawcie sobie, że Chryzostom zalecił w swym testamencie, aby go pochowano niby maura na polu u stóp skały, gdzie źródło bije. Według tego, co mówią, miał tam ujrzeć Marcelę po raz pierwszy. Nakazał także przy śmierci wiele innych rzeczy, ale starcy ze wsi powiadają, że ich wypełniać nie trzeba. Podobne są bowiem do pogańskich obyczajów i siła niecnotliwości się w nich kryje. Jednakoż student Ambroży, wielki przyjaciel Chryzostoma, który wraz z nim ubiór pasterza przybrał, twierdzi, że woli nieboszczyka nie wolno stawać na wstręcie i że wszystkie postanowienia co do joty wypełnić należy. Cała wieś tylko o tym gada. Ale zdaje się, że Ambroży i inni przyjaciele zmarłego w końcu na swoim postawią i pochowają Chryzostoma z wielką okazałością w tym miejscu, o którym rzekłem. Mniemam, że nie od rzeczy byłoby te ceremonie zobaczyć. Ja przynajmniej pójść tam nie omieszkam. Zwłaszcza, że jutro do wsi wracać nie potrzebuje.
Wszyscy pójdziemy!
Wszyscy!
Zawołali pasterze chórem.
I będziemy ciągnęli losy, który ma tutaj pozostać, aby kóz pilnować.
Dobrze mówisz, Piotrze, rzekł jeden z pasterzy. A nie potrzeba i losów ciągnąć, gdyż ja pozostanę. Nie sądźcie jednak, abym się wam przysłużyć chciał, albo i ciekaw nie był. Przed kilku dniami drzazga mi w nogę weszła, jak iż chodzić nie mogę. No tak czy siak, podziękować ci wypada, odparł Piotr.
Don Kichot poprosił pasterza, aby opowiedział mu, kim był ów nieboszczyk i jego pasterka.
Pasterz Piotr rzekł, że nieboszczyk był bogatym hidalgiem wywodzącym się z pewnej miejscowości w tych górach. Studiował kilka lat na uniwersytecie w Salamance i wrócił do swej wsi rodzinnej jako człowiek mądry i w różnych sciencjach zawołany. Gadano, że znał się na schwał na gwiazdach i wiedział, co słońce i księżyc na niebie czynią. Umiał bowiem bardzo prawdziwe eklizy słońca i księżyca przepowiedzieć. Gdy te dwa wielkie światła mierzchną, nazywa się to eklipsą, a nie eklizą, mój przyjacielu, zauważył Don Kichot. Piotr, nie zwracając uwagi na te subtelności, ciągnął dalej. Odgadywał takie rzeczy, czy rok będzie nieurodzajny, czy rodzajny.
Chcieliście pewnie powiedzieć urodzajny, mój przyjacielu, rzekł Don Kichot.
Rodzajny czy urodzajny, odparł Piotr. To już bez różnicy. Jego ojciec i przyjaciele, którzy wierzyli w każde jego słóweczko, słuchając jego rad do wielkich majętności doszli.
Siejcie w tym roku owiec, a nie pszenicę, mówił.
Innym razem znów. Siejcie groch, a nie jęczmień. Rok, który nadchodzi, da wam wielką obfitość oliwy, zaś przez 3 roki następne ani kropli jej nie będzie.
Ta sciencja nazywa się astrologią, wtrącił Don Kichot.
Nie wiem, jak się ona nazywa, odparł Piotr. To jedno mi wiadomo, że umiał wszystko, a i więcej może jeszcze. W kilka miesięcy po powrocie z Salamanki zrzucił długą suknię, którą jako student nosił i ukazał się wszystkim jako pasterz w koszulce, skórach i z laską pasterską w dłoni. W tym samym czasie przebrał się też za pasterza jego towarzysz ze szkolnej ławy, Ambroży. Zapomniałem wam rzec, że nieboszczyk Chryzostom miał osobne talenta w składaniu piosenek na Boże Narodzenie i autos, które w dniu Bożego Ciała chłopcy z naszej wioski bardzo udatnie przedstawiali. Każdy mówił, że te piosenki są wyśmienite. Wieśniacy, ujrzawszy, że ci dwaj studenci tak nagle w pasterzy się przecież żgnęli, zdziwili się bardzo i jęli w głowę zachodzić, jaka by była przyczyna, która ich ku temu przywiodła. W tym czasie umarł ojciec Chryzostoma i nasz pasterz stał się panem wielkiego majątku, tak we włościach, jak i w gotowiźnie, wielkiej ilości różnych trzód, a takoż ogromnej kupy grosza. Prawdę rzekłszy, Chryzostom zasłużył sobie na to, gdyż był człowiekiem bardzo litościwym, przyjacielem ludzi szlachetnych, zacnym towarzyszem. Twarz miał do tego jak anioł. Później wyszło na jaw, że Chryzostom przybrał strój pasterski jeno dlatego, aby pójść w góry i lasy za pasterką Marcelą, w której na umór się zadłużył. Teraz zaś chcę wam powiedzieć, panie rycerzu, kto jest ta młódka, gdyż może być, a raczej na pewno, nie słyszeliście w życiu nigdy o czymś podobnym i nie usłyszycie, choćbyście dłużej na świecie żyli niż sam. Sarna,
mówcie Sara, odparł Don Kichot, który ścierpieć już nie mógł ustawicznego słów przekręcania.
Dość czasu żyła już Sarna, odparł Piotr, a jeśli panie za każde słóweczko strofować mnie będziecie, wtedy i przez rok swojej opowieści nie skończę. No wybacz mi, przyjacielu, rzekł Don Kichot, gdyż rzekłem to jeno z powodu tej wielkiej różnicy, jaka między Sarną a Sarą zachodzi. Teraz zaś prostym szermem do końca zmierzaj, gdyż i to racja, że Sarna zawsze dłuższy żywot mieć będzie niż Sara. Już ci replikować nie będę. Wspomniałem wam, panie, że we wsi naszej był rolnik, jeszcze bogatszy niż ojciec Chryzostoma, a który zwał się Wilhelm. Żona umarła mu, wydając na świat córeczkę. A była to tak zacna białogłowa, że drugiej takiej w całej okolicy nie znaleźć. Zawołana gospodyni i wielka opiekunka biedaków. Patrząc na nią, rzekłbyś, że z jednej strony urodziwemu jej obliczu przydaje blasku słońce, z drugiej zaś księżyc. Mniemam, że dusza jej cieszy się teraz chwałą boską w niebiosach. Z żalu po stracie tak dobrej żony zmarł także Wilhelm, zostawiając córkę Marcelę, małą dziedziczkę dóbr niezmierzonych pod poruczeństwem jej wuja, księdza, dobroczyńcy wsi naszej. Młoda dziewczyna rosła, co dnia cudniejsza, tak iż uroda jej przypominała urodę matki, która na wszem uposażona w nią była. Powszechnie mniemano, że piękność Marceli, piękność nieboszki zaćmi, i tak się też stało. Gdy do 17 czy 18 roku życia doszła, człowiek, który ją ujrzał, błogosławił Boga, że tak wdzięczną istotę stworzył, zaś siła mężczyzn całkiem dla niej głowę straciło. Wuj pod Surowym chował ją dozorem i strzegł pilnie, niby źrenicy oka. Mimo to sława jej piękności rozeszła się szeroko po świecie. Mnóstwo zalotników, tak z naszej wioski, jak i ze wsi okolicznych młodzianów, z najlepszych rodzin i urodziwych bardzo, powodując się bądź to miłością do niej, bądź też względami na jej bogactwa, ubiegało się o jej rękę, prosząc, błagając i molestując wuja, aby im ją za żonkę dał. Aliści on, człowiek poczciwy wielce, chociaż widział ją już od zamężcia być zdolną i choć rad by był jak najprędzej ją w stadło od dać przecież bez jej woli, a zezwolenia uczynić tego nie chciał. Nie można też sądzić, aby ociągając się z wydaniem jej za mąż, miał na widoku jakieś profity i intraty płynące z dozoru nad mieniem synowicy. Tę sprawiedliwość oddawano księdzu na naszych we wsi zgromadzeniach. Chciałbym, abyście dowiedzieli się, panie rycerzu, że po wsiach o wszystkim się gada i wszystko rozważa. I bądźcie, panie, upewniony. Taki jak ja upewniony jestem, że jeśli parafianie dobrze o księdzu mówią, wtedy ten ksiądz musi być już człowiekiem bardzo zacnym. To prawda, odparł Don Kichot, ale opowiadajcie dalej, gdyż gadka jest bardzo piękna, a wy, Piotrze, wcale kształtownie rzecz swoją prowadzić umiecie. To już wtedy wuj pleban przełożył Marceli, jakie przymioty posiada każdy z zalotników, prosząc ją, aby wybrała kogoś wedle swej woli i gustu. Ale młódka odparła, że jeszcze do zamężcia się nie kwapi, gdyż młodą bardzo będąc, czuje, że nie mogłaby jarzmu małżeńskiemu podołać. Wykręty te na pierwszym pojrzeniu bardzo słusznymi racjami być się wydały i wuj przestał ją nagabywać, czekając, aż w lata pójdzie i nieprzymuszenie męża sobie wybierze. Twierdził bowiem słusznie, że rodzice w tej mierze woli swych dzieciątek gwałcić nie powinni. Lecz oto, pewnego dnia, niespodziewanie dla wszystkich, piękna i dumna Marcela pasterką się stała. Wuj i wszyscy mieszkańcy wsi daremnie od tego zamiaru odwieść się ją starali. Poszła w pole wraz z innymi młódkami, aby trzutki swej dozorować. Gdy ukazała się tedy na świecie w całym blasku swej urody, zaraz mnóstwo bogatych młodzieńców, tak szlachciców, jak i kmieci, włożyło te same, co Chryzostom szaty i ruszyło w miłosne do niej zaloty. Jednym z tej rzeszy był nasz nieboszczyk, o którym mówiono, że nie tylko kochał, ale i ubóstwiał. Niechajże jednak nikt nie sądzi, że Marcela, obrawszy sobie tak swobodny, a nie przymuszony tryb życia, miała choćby o włos mniejsze baczenie dawać na przystojność swoją panieńską. Przeciwnie, nad czcią swą i godnością tak surową i pilną straż sprawiała, że żaden z tych, którzy się o jej fawor ubiegali, nie mógł się pochwalić, aby mu dała jakąś poznakę, że jego pragnienia do lubego kresu dojść kiedyś mogą. Nie stroniła od pasterzy, towarzyszy
towarzystwem ich nie gardziła, owszem, przestawała z nimi po przyjacielsku. A liści, gdy ktoś się jeno zdradził ze swą miłosną intencją, z zacnym i prawym zamiarem pojęcia i stadło małżeńskie, zaraz go odrzuciła, niby kamień z procy. Tak tedy, przez owo swoje dziwne przyrodzenie, więcej ta młódka szkody w naszych stronach wyrządziła, niż morowa zaraza. Jej wdzięki uroda sprawiały, że wszystkie serca mężczyńskie lgnęły do niej, lecz znów wzgarda jej chłód do czarnej toni serca te przywodziła. Nie ostawało im nic innego, jak zwać ją w głos okrutnicą i niewdzięczną i szereg innych nazw jej nadawać, na które zasłużyła. Gdybyście pobyli tu, panie rycerzu, przez czas pewien, usłyszelibyście, że góry i doliny rozbrzmiewają żalami i lamentliwymi skargami wzgardzonych miłośników. W pewnym miejscu, niedaleko stąd, wznosi się ze 30 buków. Ani jednego tam nie znajdziesz, na którym by nie było wyrżniętego imienia Marceli. Nad imieniem znajduje się czasem korona. Nieborak kochanek chciał dać do poznania, że Marcela godna jest korony całej piękności ziemskiej. Tutaj wzdycha jeden pasterz, tam się drugi użala, stąd płyną pieśni miłosne, stamtąd znów żałobne i rozpaczliwe skargi. Są i tacy, co całą noc spędzają, siedząc pod dębem albo u stóp skały i tak w zamysłach swoich ponurzeni nie zamykają ani na chwilę ucz zapłakanych, aż do chwili, gdy słońce na widnokręgu się ukaże. Drudzy, nie dając odpoczynku wzdychaniom, w najgorętsze lata południe leżą rozciągnieni na rozpalonym piasku i posyłając swe skargi do litosnego nieba. Ale ani o tych, ani o tamtych nie dba wcale piękna Marcela i wszystkich równą wzgardą karmi. My, co ją znamy, czekamy tylko, kiedy nadejdzie kres jej nieznośnej pychy i kto będzie tym szczęśliwcem, co Marcele ugłaska i w przewybornych smakach jej niebiańskiej urody gustować zacznie. Wszystko, co on powiedział, jest prawdą najdowodniejszą i nie ma żadnej wątpliwości, że nasz pasterz słuszną podał przyczynę śmierci Chryzostoma. Radzę wam, panie rycerzu, abyście udali się jutro na jego pogrzeb. Będzie tam na co patrzeć, gdyż nieboszczyk siła miał przyjaciół. Miejsce, gdzie kazał się pochować, jest niedaleko stąd. Nie będzie i mili. Pójdę niezawodnie, odparł Don Kichot. Wam zaś dziękuję za opowieść, która mi tyle prawdziwego ukontentowania sprawiła. O, rzekł pasterz, nie wiem i połowy różnych przygód, które się kochankom Marceli wydarzyły, ale bardzo być może, że jutro spotkamy na drodze jakiegoś pasterza, który wam reszty dopowie. A teraz, panie rycerzu, dobrze by było, abyście pomyśleli o spoczynku gdzieś pod dachem, gdyż chłód nocny mógłby waszej ranie zaszkodzić, chociaż i to prawda, że teraz, gdym ją opatrzył, nie ma się czego obawiać. Sancho, który już 100 razy przekluł Piotra za jego długie bajanie, nastawał gwałtem na pana, aby się udał na spoczynek do szałasu Piotra. Don Kichot dał się wreszcie namówić i spędził całą noc na rozmyślaniach o swej damie Dulcynei, aby w niczym nie ustąpić kochankom Marceli. Sancho Panza wyciągnął się na słomie między Rosynantem i osłem i zachrapnął, nie jak kochanek wzgardzony, ale jak człek tęgo wymucony po grzbiecie.
Czyta Reda Haddad.